3 minuty po 18:00, czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Marek Teichman i jego gość. Dzień dobry.
Witam. Dzień dobry, witajcie. Witam słuchaczy. Moim gościem jest były minister gospodarki, były prezes PGNiG Piotr Woźniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego gaz jest taki droższy i o ile będzie droższy?
Tak, dziękuję. Uprzedzał mnie pan o tym pytaniu. O ile będzie droższy, nie odpowiem na to pytanie. To nie jest wróżenie z fusów. Natomiast
ale będzie
jest...
droższy.
Prawdopodobnie się utrzyma, przynajmniej ta cena, która jest, przez jakiś rozsądny, znaczy przewidywalny okres. Przyczyn podwyżek i zwyżek ceny jest kilka i one są bardzo zróżnicowane na świecie. Oczywistą przyczyną i powodem jest wzrost popytu. Wszystkie praktycznie gospodarki, o których podstawach wiemy, ruszyły do przodu po okresie zamrożenia pandemicznego. Wystartowały, w związku z tym wszystkie biznesy ruszyły też, albo prawie wszystkie ruszyły. Zwłaszcza, że większość z nich była podparta sowitą dotacją państwową pod jedną nazwą albo pod drugą programami wsparciowymi. W związku z tym ruszyła gospodarka. To jest jedna odpowiedź, to jest popyt. Druga w naszym polskim przypadku jest, czy europejskim, może tak idąc od ogółu do szczegółu. W europejskim to jest jeszcze bardzo sprytny manewr rosyjskiego dostawcy, który ma 1/3 rynku dostaw gazu ziemnego do Polski, do Europy, średnio licząc i w różnych krajach różnie, który wykorzystał zarówno ten okres pandemiczny, jak i do swoich własnych celów, przede wszystkim ten okres pandemiczny, do tego, żeby zagrać swoją kartą, a tą kartą jest budowa gigantycznego rurociągu Nord Stream 2, który ma łączyć Wyborg z wybrzeżem niemieckim. I powiedział w ten sposób: albo dacie mi pozwolenie i dopuścicie ten gazociąg do pełnej operacyjności szybko, mówię wy, Europa, chociaż kierował to głównie do strony niemieckiej, tam gdzie gazociąg ma lądować, albo ja zagram po swojemu. I ograniczył, i zagrał. Ograniczył dostawy istniejącymi gazociągami.
To jest rosyjski szantaż?
To jest rosyjska gra. Można to nazwać szantażem, albo jakkolwiek
inaczej. A my jako Europa daliśmy się ograć?
Tak. Tak, to nie, no zdecydowanie tak. I co, żeby skończyć, ograniczył dostawy, bo miał do tego prawo kontraktowe w poszczególnych kontraktach. Ograniczył dostawy rurociągami istniejącymi, przede wszystkim i rurociągiem jamalskim, i rurociągiem tak zwanym o nazwie Braterstwo. Mało kto wie, że on tak się nazywa, ale on jest i biegnie przez Ukrainę, Słowację, Czechy do Niemiec, na południe Niemiec. A z drugiej strony zrobił jeszcze inny manewr, mianowicie, i to tutaj to trzeba naprawdę uchylić czapki nad wieloletnią strategią i taktyką jednocześnie strony rosyjskiej. Mianowicie wcześniej dostał się, wykupił albo przejął duży procent wielkich magazynów gazu w Europie, w Niemczech, w Czechach i w Holandii, i po prostu ich nie napełnił. W związku z tym w tej chwili perspektywa europejska jest marna.
Czyli Rosjanie przez wiele lat zbudowali sobie grunt, później wykorzystali sytuację z nagłego wzrostu popytu.
Grunt może teraz... nie jest dobre słowo, przepraszam, że przerwę, bo to są podziemne magazyny z większości, więc...
Podgrunt można powiedzieć.
W każdym razie przygotowali sobie przedpole w ten sposób, że doszli do zarządzania albo wręcz własności tych magazynów. To są te wielkie magazyny Hajdach, Jemgum w Niemczech i, jak powiedziałem, w Niemczech, w Austrii, w Czechach i w Holandii.
I teraz Rosjanie.
I teraz ich nie napełnili, bo ich nikt nie nakaże zapełniać się magazynów gazem.
I co teraz? My będziemy musieli Rosjanom zapłacić, my, Europa, zdecydowanie więcej. 50 miliardów nadwyżki, takie mają być pieniądze w rosyjskim budżecie. I jeszcze dodatkowo będziemy musieli im oddać gazociągi?
No nie, nic mi na razie na szczęście nie oddajemy. Jeszcze raz. Rosjanie chcą wymuszc na całej Europie, przede wszystkim na Niemcach, a tak naprawdę i na nas, uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, który jest już albo gotowy w całości, albo prawie gotowy. On jest, wydaje się, zagazowany w tej chwili azotem jeszcze, ale jest gotowy do uruchomienia. Nie ma na to zgody, na różnych poziomach nie ma na to zgody, przede wszystkim na poziomie regulacyjnym, bo Gazprom nie spełnia wymogów dyrektyw unijnych w sprawie działalności przesyłowej. No ale Gazprom na to się specjalnie nie obraża, tylko mówi: albo mnie dopuścicie, albo poczujecie, jak trudno jest żyć bez rosyjskiego gazu, na który macie kontrakty.
Piotr Woźniak, były minister gospodarki, jest naszym gościem. I co, Europa się zgodzi?
Sądzę, że tak. Sądzę, że ostatecznie nie jednym albo drugim manewrem regulacyjnym dojdzie do uruchomienia Nord Streamu drugiego, tak jak on był zaplanowany. Oczywiście już nie w tym terminie, bo tam się poślizguje.
I wtedy gaz stanie się tańszy?
I wtedy, a to jest duże pytanie. Czy pohamuje to pokusę przed kwotowaniem wysokich cen Rosjan, czy nie?
A bo... co z nami, Polakami, w tej sytuacji?
Nie, nie, myśmy sobie sami załatwili tę sprawę w taki sposób, że zapewniliśmy sobie i dostawy, i próbujemy sobie zapewnić linię przesyłową przede wszystkim za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe, on się nazywa, czyli łączącego Norwegię przez Danię
z Polską.
Złoża norweskie przez Danię z Polską. I spokojnie mogliśmy wypowiedzieć kontrakt rosyjski, który kosztował nas ogromne pieniądze. W cenie gazu oczywiście. Gaz z tego kontraktu był bardzo drogi. I będziemy go kupować na rynku otwartym. Jak tak,
czyli zabezpieczyliśmy się?
W dużej części się zabezpieczyliśmy, tak.
Czy my w związku z tym możemy wykorzystać tą sytuację do tego, żeby wzmocnić swoją pozycję strategiczną tu w regionie, wesprzeć
Ukrainę? Powinniśmy spróbować.
Mamy do tego potencjał połączenia z Ukrainą.
Do tego połączeń z Ukrainą nie ma wystarczających, ale nie jest to duży problem po polskiej stronie. To jest kwestia dogadania się z Ukraińcami, czy z Ukrainą jako krajem, czy z odpowiednią firmą, czy lepiej powiedzieć ukraińską, na zbudowanie zdolności przesyłowych po ukraińskiej stronie.
Czy
po polskiej stronie jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy, ja liczę między pół roku a rokiem, doprowadzić do pełnej, do powiększenia zdolności przesyłowych na wschód.
Czy my w związku z tymi w całej gospodarce wysokimi cenami gazu musimy pogodzić się z wysokimi cenami żywności, z wysoką inflacją w kolejnym roku, z takimi szokami spadającymi na gospodarkę i wysoką ceną energii elektrycznej również?
Niestety tak. Znaczy, na to można różne tutaj prowadzić teoretyczne rozważania, natomiast no nie ma, nikt nie przetnie związku między cenami nośników energii a przede wszystkim inflacją, ale w ogóle i z cenami żywności, bo zwłaszcza jeśli chodzi o gaz, dlatego że gaz jest głównym surowcem do produkcji nawozów, bez których się rolnictwo nie obejdzie.
O ile inflacja może, jak się pan patrzy na gospodarkę, usłyszałem dzisiaj hasło, że inflacja może być nawet dwucyfrowa, czyli powyżej 10% w przyszłym
roku. Słyszałem jeszcze tej prognozy, nie czytałem, ale to jest koszmarnie wysoko.
Czy Unia Europejska sama sobie nałożyła na głowę ten sznur swoją bardzo ambitną polityką klimatyczną, jednoczesnym wycofywaniem się z energetyki jądrowej, i pozwoliła Władimirowi Putinowi zacisnąć ten sznur na naszej europejskiej szyi?
To pan mówi bardzo obrazowo. Znaczy, z całą pewnością można obarczać polityków europejskich odpowiedzialnością za to, że mamy taką niekorzystną sytuację w cenach gazu, tak? Dlatego, że pozycje na rynku, między innymi gazu, tej pozycji się nie buduje w ciągu 3 dni, czy tygodnia, czy między śniadaniem a kolacją. To jest kwestia długoletniej, wieloletniej, może nie długoletniej, ale wieloletniej strategii, odpowiedniej taktyki uprawianej na wszystkich poziomach, od polityki do spółek, i na to zabrakło, dlatego że w międzyczasie Europa się zachłysnęła źródłami odnawialnymi, które nie są pewne i nie wystarczą na to, żeby zaspokoić cały popyt. W związku z tym rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że Europa sama sobie zapomniała o dużym problemie. Ale to nie jest pierwszy raz. Ja podam taki przykład, nie wiem, czy to będzie kogoś interesować, ale co 2 lata Komisja Europejska publikuje tak zwaną listę surowców krytycznych. Cokolwiek to znaczy, domyślać się można i słusznie, że to jest, chodzi o surowce, bez których się gospodarka europejska nie obejdzie. Otóż w tym roku, tak, to chyba było na wiosnę w tym roku, opublikowano po raz kolejny, zresztą z opóźnieniem, taką listę i znalazł się na niej, proszę sobie wyobrazić, lit.
Dziękujemy teraz słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF24 i na portalu rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Piotr Woźniak,
był minister gospodarki. Skończę z tym litem, jeśli można, bo to jest bardzo symptomatyczne. Lit to jest, należy do grup wydobywających, znaczy uzyskuje się go z tak zwanych metali ziem rzadkich. To jest dosyć rzadki surowiec, ale wiadomo było o tym, że baterie litowo-jonowe są potrzebne do zbudowania mobilności elektrycznej, czyli do samochodu elektrycznego. Wiadomo to od dobrych 10 lat. Nikomu nie przyszło w Unii Europejskiej, żeby wpisać na listę surowców krytycznych lit. Wpisano go dopiero w 2021 roku. Co oznacza, że Komisja Europejska po pierwsze nie jest odpowiednio przewidująca, a po drugie, że żadne z państw członkowskich, z których każdy głosi rozwój e-mobility, nie pomyślało o tym, żeby, no mówiąc przenośnie, uszczypnąć Komisję Europejską. Wpiszcie lit na listę surowców krytycznych, bo bez niego elektromobilności nie będzie.
Ale zmiana energetyczna, przepraszam, użyłem kalki z języka niemieckiego, ale to Niemcy w gruncie rzeczy wyznaczają kierunek polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Te Energiewende, to miała być wielka zmiana, która będzie oznaczała, że my przejdziemy do energetyki odnawialnej, pożegnamy się z paliwami kopalnymi i jeszcze dodatkowo schowamy gdzieś z tyłu energetykę atomową. Czy ta wielka wizja, mająca w sobie taki olbrzymi ładunek pozytywny, czyli tego, że jesteśmy neutralni dla klimatu, okazała się kluczem do katastrofy obecnej?
Katastrofy w tym rozumieniu, że tak cen gaz podrożał? Nie, to jeszcze nie jest katastrofa. To po pierwsze, a po drugie nie. Ja bym nie obarczał tego w całości. Nie zwalałbym tutaj winy w całości na pomysł przejścia na energetykę odnawialną, na źródła odnawialne w energetyce. Chociaż one, proszę zauważyć, doczekały się nazwy źródła niestabilne. Jednym z warunków funkcjonowania elektroenergetyki w XXI wieku jest jej stabilność, znaczy ciągłe dostawy. Natomiast przejście z energii Wende, mówiło się najpierw o energetyce odnawialnej, co jest niesłychanie atrakcyjne, jak pan redaktor zauważył. No, słońce i wiatr nie kosztują nikogo nic. Bierze się je za darmo. No, tylko trzeba pamiętać, że trzeba umieć je przetworzyć na energię użyteczną, trzeba je przesłać, dostarczyć do klienta, rozliczyć, etc. Cały pozostały łańcuch zostaje. Natomiast sam nośnik energetyczny jest darmowy, no bo to jest atrakcyjne, ale no jest po prostu niestabilne.
I czy ta niestabilność oznacza, że my możemy się teraz zacząć przyzwyczajać do myśli o skokowo drożejącym prądzie, o przerwach w dostawach, o poważnym ryzyku dla konkurencyjności też polskiej gospodarki w związku z tym?
To jest bardzo poważne ryzyko dla konkurencyjności. To pan wymienił jako ostatnie, ale to jest rzeczywiście bardzo poważny, może być bodziec negatywny, dlatego że polska gospodarka przez długie lata miała dwa lewary konkurencyjności. Niską cenę energii i niską cenę pracy. Proszę tego nie brać pejoratywnie. Chodzi o wagę między ceną, a jakością pracy.
I te dwie rzeczy w ciągu ostatnich lat zniknęły.
Po prostu znikają. Co jest dla konkurencyjności gospodarki bardzo złe.
Czy my w związku z tym poradzimy sobie bez tych wielkich pieniędzy unijnych, które miały być między innymi na dostosowanie energetyki? Zahaczam o politykę trochę,
tak,
ale
bardzo mocno. Ja pamiętam okres tak zwanej zmiany systemowej, kiedy odchodziliśmy od gospodarki centralnie sterowanej, planowej, i wtedy nikt nikomu nawet nie przeszło przez myśl, żeby brać pod uwagę jakiekolwiek pieniądze zewnętrzne. To było wymyślone i sterowane w kierunku wolnego rynku, który się obywa bez pieniędzy darmowych, bo nikt takich nie bierze.
Ale jeżeli wszyscy nasi sąsiedzi dostaną te darmowe
Natomiast
pieniądze...
Ponieważ wszyscy je dostają, i wszystkie firmy europejskie dostają je albo od swoich rządów, albo z Komisji Europejskiej.
Nasi kochani sąsiedzi, Czesi, Słowacy czy Szwedzi, są również naszymi bezpośrednimi konkurentami.
Tak,
o miejsca pracy, o produkcję przemysłową, o produkcję silników elektrycznych, stali, aluminium.
Nie ma co wymieniać, wszystkiego. Tak, i mleka, i masła, i wszystkiego. Nie, to nie warto wymieniać. Jak mówię, tego nikt nie brał pod uwagę, kiedy dokonywała się zmiana systemowa w Polsce, że będą darmowe pieniądze albo quasi darmowe, bo one nigdy nie są darmowe. Przecież koszt tego pieniądza będą spłacać nasze dzieci, wnuki i nie daj Boże prawnuki. Ale tego nikt nie brał pod uwagę.
A teraz, kiedy są te pieniądze, to pytanie, czy bez nich wygramy ten wyścig? Czy nie będzie tak, że my na rowerze, a oni na motorze się będziemy ścigali?
Podobno mamy się wszyscy ścigać na elektrycznych samochodach, ale...
My będziemy z władowaną baterią wtedy.
Będziemy na dynamo je napędzać. Nie, nie odpowiem oczywiście na to pytanie. To jest za głębokie pytanie na taką krótką rozmowę bez analizy. Natomiast na pewno będziemy mieli gorzej. No, w oczywisty sposób, jeśli konkurent jest podsypują mu pieniądze, które go nie kosztują nic albo prawie nic, a my nie... no to wynik takiej konkurencji jest oczywisty.
To jeszcze zanim wrócimy do cen gazu i do tej polityki międzynarodowej, bo ona jest bardzo istotna, jeszcze jedno pytanie. Procesy dostosowawcze w polskiej gospodarce, jednym z pomysłów na odpowiedź wobec tych wyzwań jest budowa koncernu multienergetycznego, łączenie największych firm paliwowych i energetycznych w Polsce. Co pan sądzi o tym, o tej narracji, która mówi, że trzeba mieć dużą potęgę, żeby móc wziąć duże kredyty, żeby inwestować. To jest sensowne rozwiązanie?
Znaczy, ja już o tym kiedyś publicznie mówiłem. Ja uważam, że to nie jest nawet głupota, tylko błąd. To, co się dzieje bez przesady mówiąc, megalomania. Oczywiście duże jest piękne, nie od dzisiaj to wiadomo. Natomiast jeżeli mierzyć to zdolnością inwestycyjną, to nie jest jedyna opcja. Gigant, który zarządza w jednym miejscu wielką masą aktywów, w związku z tym może ją zadłużać czy żerować nią duży pieniądz pożyczkowy. Więc z tego punktu widzenia to jest błąd. Natomiast ryzyko, że rozchwieje się rynek, załamie się i jeszcze bardziej się pogłębi konkurencję, jest na tyle duże, że taka decyzja nie powinna była zapaść.
A my mamy zachwianie konkurencji na rynku w tym momencie? I mechanizmów konkurencyjnych?
Znaczy zdecydowanie moglibyśmy mieć większą konkurencję. Ja powiem, jak to liczy się od strony regulacyjnej. Jest taki specjalny wskaźnik koncentracji rynku. On ma taką bardzo nieprzyjemną nazwę. To jest wskaźnik Herfindahla-Hirschfelda.
To radiowo zabrzmiało teraz.
Zabrzmiało bardzo zgrzytliwie. Dla skrócie nawet w Komisji Europejskiej się nie używa pełnej nazwy, tylko mówi się o wskaźniku HH, który mówi o koncentracji rynku. I jego się kwantyfikuje. W zależności od wyniku, to się liczy. To znaczy, to nie są żarty, że ktoś mówi, to ja jestem konkurencyjny.
Tu
jest algorytm.
Koledzy w reżyserce mnie poprosili, żebyśmy spróbowali to wyjaśnić, ale chodzi naprawdę o to, czy warto jest zbudować wielki koncern multienergetyczny, który by zapewniał możliwość dostosowania się finansowego do tej nowoczesnej gospodarki.
Ale pan sprzeczne rzeczy mówi. Koncern multienergetyczny, po pierwsze ja nie wiem, co to znaczy. Musiałbym mi pan to powiedzieć w detalach. Ja bym to musiał rozebrać sobie i
zrozumieć. A to jest takie bardzo ładne hasło, które jest teraz w polskiej debacie publicznej.
Hasło mamy pewne, ale musiałbym wiedzieć, co to ma znaczyć, bo to jest pustosłowie moim zdaniem.
Połączenie Orlenu z Lotosem, z PGNiG.
Natomiast, tak, jeżeli chodzi o taką metodę uzyskiwania koncernów czy czegokolwiek innego, to jest, jak powiedziałem, błąd. Tego się nie wolno robić, zwłaszcza teraz. Mamy przełomowy rok przyszły, w 2022 roku definitywnie wygasa kontrakt na dostawy gazu z Rosji, z Federacji Rosyjskiej. I tworzenie wachliwej atmosfery, czy wachliwego stanu właścicielskiego w tym samym roku, bo pewnie to się już w tym roku nie będzie miało miejsca, jest niesłychanie ryzykowne i oczywiście będzie za to tu nie ma co liczyć na pobłażliwość wschodniego partnera. On na pewno wykorzysta sytuację.
I Rosjanie mogą próbować wejść własność.
Nie będę tego podpowiadał jak. Ja wiem, jak to można wykorzystać na naszą niekorzyść. Nie będę o tym mówił z zrozumiałych względów. Nie mam zamiaru tego nikomu podpowiadać, ale to jest za duże ryzyko.
Tak. Uważa pan, że istnieje ryzyko własnościowego wejścia Rosjan do polskiego sektora paliwowo-energetycznego?
Uważam, od dawna o tym myśleli, nieraz to proponowali w różnej formie. Proszę sobie przypomnieć, pan redaktor na pewno to pamięta, były takie propozycje budowania wspólnych elektrowni gazowych.
Po białoruskiej stronie
energii. Nie, i po naszej. Celował w tym jeden z ministrów, minister skarbu w poprzednim rządzie. I całkiem dużą skłonność do tego znaleźli Rosjanie po polskiej stronie. Wejście na rynek polski, zwłaszcza energetyczny, byłoby Rosjan, czy rosyjskich firm, czy Rosjanie, to jest zupełnie co inna kategoria, byłoby niesłychanie ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, społecznego, każdego. No i ja oczywiście tego nie chcę.
Dlaczego? Jak wyglądałoby to ryzyko?
Ja nie będę tego opisywał.
Nie mówię o tym scenariuszu, ale dlaczego ono jest niebezpieczne tak naprawdę? Dlatego, żeby wpompowali tutaj na początkowo tani gaz i by wycinali konkurencję?
Pan mówi o sposobie, a pyta pan o cel. No to musimy wiedzieć, o czym mówimy. Ja nie chcę mieć standardów Federacji Rosyjskiej w Polsce. Nigdzie. a do tego to prowadzi. Proszę zobaczyć, jak bardzo broni się przed wchłonięciem Białoruś. Przecież tak zwany Zbir, czyli Związek Białorusi i Rosji, miał być ostatecznie skonkludowany, miał być spotkaniem w 2019 roku dwóch prezydentów, Białorusi i Rosji. Prezydent białoruski, ja wiem, że nie wszyscy go lubią i każdy ma do tego swoje prawo do własnego zdania oczywiście, ale bronił się przed tym rękami i nogami. Do tej pory nie doszło do zjednoczenia Białorusi i Rosji. Nie dlatego, żeby tam jakiś nacisk społeczny był wielki, tylko bo tam zdaje się ten nacisk społeczny jest ignorowany, tylko dlatego, że sam szef państwa białoruskiego wie, czym to grozi. To znaczy, grozi to po prostu zrzuceniem Białorusi do reszty. I broń się, ja się tak przypuszczam. Nie rozmawiałem z nim nigdy na ten temat i pewnie nie będę miał okazji, ale tak należy przypuszczać. I broni się przed tym rękami i nogami. Do tego związku nie doszło. Ja nie chcę, żeby Polska stanęła w takiej samej pozycji jak Białoruś.
A jesteśmy wystawieni przez cały czas na to ryzyko.
A jesteśmy na ryzyko, celem, jesteśmy wystawieni cały czas.
I jesteśmy celem agresji ekonomicznej tak naprawdę.
Z całą pewnością. To z całą pewnością, to nie ulega wątpliwości. Tak.
A czy nasze uzależnienie od Rosji się zmniejszyło w ciągu ostatnich lat?
Jeśli chodzi o zależność od gazu, jak najbardziej. No, sam miałem okazję tego pilnować, więc mogę z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak. Spadł import rosyjskiego gazu do Polski na korzyść importu z innych źródeł, bo przecież popyt nie stał w miejscu, tylko rósł spokojnie, tak rynek rósł, a tak jak nawet ponad oczekiwania. Natomiast coraz mniej bierzemy, zwłaszcza proporcjonalnie, ze wschodu. W związku z tym, jeśli chodzi o sektor gazowy, to uzależnienie zmalało. Nie powiększyło się też to zagrożenie, jeśli chodzi o sektor elektroenergetyczny, dlatego że z Rosji praktycznie, no, bezpośrednio nie importujemy w ogóle prądu, chociaż prądu w ogóle importujemy coraz więcej.
Czy naszym...
Tylko od innych.
Czy naszym sposobem na poradzenie sobie z tymi energetycznymi wyzwaniami powinna być energetyka jądrowa? I czy energetyka z energetyką jądrową powinna się przeprosić Europa też? Niemcy?
No, Niemcy rzeczywiście się je wyrzekli. Zapewnienie pani kanclerz Merkel, że po 2022 roku w Niemczech przestanie być produkowana energia elektryczna, nie mówiła o rozbiórce...
Z atomowej.
Tak, ze źródeł atomowych. Nie mówiła oczywiście o tak zwanym decommissioning, czyli rozbiórce bloków jądrowych, ale zaprzestaniu produkcji. Cały czas jest w mocy. Nikt tego nie odwołał.
Błąd?
Ja nie jestem w stanie tego ocenić, ale zupełnie na zewnętrzny taki i dostępny w ramach dostępnego zestawu informacji, to było pochopne.
A czy my powinniśmy postawić na te duże bloki jądrowe?
Jak najbardziej. Powinniśmy mieć energię jądrową. Wszyscy nasi sąsiedzi mają stosy atomowe. Nie widzę powodu, dla którego Polska by miała go nie mieć.
Wszyscy teraz się ścigają na te nieistniejące jeszcze tak do końca małe bloki jądrowe. Uważa pan, że to jest jakaś realna alternatywa?
Redaktorze, to małe bloki jądrowe, tak zwane SMR-y, czyli Small Modular Reactors, istnieją od kilkudziesięciu lat. One pływają na łodziach podwodnych amerykańskich. I
ale te takie, które miały być tutaj postawione, jeszcze
natomiast
nie są
cywilnego wykonane. Zastosowania nie miały nigdy i do tej pory ani jednego takiego wdrożenia nie ma. Energetyka jądrowa jest oczywiście potrzebna, bo jest rzeczywiście bezemisyjna, więc ucisza niepokoje sumienia co do zanieczyszczania środowiska. I rzeczywiście tego nie zanieczyszcza. Technologia jest dosyć ryzykowna, cały czas taka, za taką jest uznawana. Mówię o technologii rozszczepialnej, fission to się mówi. Ta rozszczepialna jest cały czas uznawana za ryzykowną, no i rzeczywiście zdarzają się wypadki. U nas się w najbliższej okolicy zdarzył taki wypadek, to był Czarnobyl. Natomiast coraz dalej jest zaawansowana ta technika fuzji jądrowej, która jest znakomicie mniej niebezpieczna i znakomicie łatwiejsza do opanowania, jeśli chodzi o odpady jądrowe, odpady atomowe.
I to jest przyszłość.
Natomiast tylko właśnie mówimy, że to jest przyszłość. A nam chodzi o to, przynajmniej mojemu pokoleniu, żeby w spokoju dożyć i w starości dożyć takich czasów, kiedy ta energetyka jądrowa zacznie działać. A ona prawdopodobnie w naszych warunkach zacznie działać za dobrych 20 parę lat.
Ale ja przeszedłem do tej energetyki jądrowej również dlatego, że Unia Europejska tak trochę nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak potraktować gaz jako źródło energetyczne. I to jest pewien
problem.
Czekamy
Niemcy.
Czeka na Niemcy. Tak. A co Niemcy według pana powiedzą?
No prawdopodobnie się czepią tego gazu, tylko że oni chcą mieć gaz od Rosji. Co jest sprzeczne z naszym interesem. To znaczy, układanka jest taka.
Oni potraktują to jako paliwo tak zwane przejściowe, które zapewnia stabilność systemu?
To nie jest przejściowe. To będzie stabilny element sektora energetycznego. Bo jeżeli rzeczywiście dojdzie do wyrzucenia energetyki jądrowej z miksu energetycznego Niemiec, a węgiel jest, bloki węglowe rzeczywiście są wygasane, te na węgiel kamienny, a ostatnią kopalnię zamknięto w 2018 roku, ostatnią niemiecką kopalnię, jakby pan redaktor sobie popatrzył teraz na perspektywę, te wszystkie, co nas w szkole uczyli, Zagłębie Sary, Zagłębie Rury, cisza. Nic się tam nie dzieje. Ostatnia kopalnia zamknięta w 2018 roku na koniec grudnia, po 12 latach.
Ale czy oni sobie tylko sumienie uciszają tym, a nie tak naprawdę problem klimatyczny? Bo jak pompują gaz z Rosji przez te przeciekające rury tak naprawdę, wydobywany w jakiś taki absurdalny sposób, to dla klimatu jest takie, szczerze mówiąc, średnio neutralne.
To najbardziej inwazyjne jest jednak spalanie po prostu gazu, no bo to on też produkuje dwutlenek węgla, który jest uznawany za gaz. Za gaz niechciany i za gaz szkodliwy dla środowiska. No nie bez racji, tylko że tak jak to pokazują różne analizy naukowe, nie można polegać wyłącznie na tym, co produkuje człowiek, bo dwutlenek węgla jest z jednej strony bardzo potrzebny w obiegu, w cyrkulacji całego środowiska, całego biotopu ziemskiego, a z drugiej strony rzeczywiście jego nadmiar jest szkodliwy. To zgoda. Tylko że udział ludzkiej aktywności w produkcji tego dwutlenku węgla nie jest przeceniany moim zdaniem w stosunku do tego, jak powinien być na zimno rachowany i dlatego mamy wychylenie wahadła w tej chwili w stronę niechęci do wszystkich paliw kopalnych, które się spala.
Piotr Woźniak, były minister gospodarki. Tak, dziękuję bardzo za wizytę w studiu RMF.